Jeżeli chociaż trochę śledzicie to, co się dzieje na świecie, wiecie, że nadeszła pora, by Europa stała się nieco bardziej samodzielna. Nagle okazuje się, że niezdrowo tak polegać tylko na innych i trzeba zacząć myśleć o tym, jak my, jako Europejczycy, możemy sami sobie pomóc. Tylko kim w zasadzie są Europejczycy? Czy w ogóle jest coś takiego jak wspólna tożsamość europejska? Czy łączy nas coś więcej niż tylko dobrze rozbudowana kolej i niechęć do amerykańskiego kultu pracy? I co by się stało, jakbym wam powiedziała, że tym czymś, tym klejem łączącym wszystkie narody starego kontynentu jest disco? Że europejska kultura, jaką znamy, miała swój początek we włoskich klubach końca lat 70., że właśnie z tego disco wziął się praktycznie każdy kretyński stereotyp o nas? Dziś opowiem wam o tym, jak Italo Disco wyleczyło straumatyzowany naród, zawładnęło parkietami od Madrytu po Moskwę i jak do dziś inspiruje całą masę artystów z całego świata. Wy jesteście na kanale Vibologia, miejscu, gdzie gadamy o niecodziennej muzyce, badamy jej wpływ na kulturę i co najważniejsze, kaleczymy język angielski i śpiewamy z playbacku. Zostańcie ze mną. Naszą kolorową podróż zaczynamy w Stanach Zjednoczonych. Lata 70. Dzwony, kolorowe światła i rozgrzane parkiety. Cały kraj ogarnęła gorączka disco. Praktycznie w każdym większym mieście pojawia się nowość. Klub, gdzie muzykę, zamiast grać na żywo, puszcza się z płyt. Początkowo takie miejsca były tworzone z myślą o grupach zmarginalizowanych. Zastąpienie tradycyjnej sceny DJ-ku było tańsze i prostsze w organizacji, więc szybko przyjęło się wśród tych, którzy normalnie nie mogliby sobie pozwolić na swoją miejscówkę. Takie miejsca były tworzone przez wyrzutków, dla wyrzutków. Dopuszczały one to, co w większości przybytków było zakazane, jak na przykład taniec dwóch mężczyzn. Początkowo puszczano tam wszystko, co było pod ręką. Rock, jazz, psychodele, ale z czasem okazało się, że DJ-e faworyzują to, do czego łatwo się tańczy. Utwory długie, powtarzalne, energiczne, no i oczywiście zmysłowe. Jeszcze później zaczęły się pojawiać gwiazdy, które w ogóle już tworzyły stricte pod takie klimaty, jak na przykład legendarna Donna Summer. Własna muzyka, własne kluby, własne gwiazdy, wokół dyskotek utworzyła się osobna kultura. Kultura, która z czasem zaciekawiła mainstream. W 77 ukazuje się kultowy film Gorączka sobotniej nocy. W tamtym momencie disco było już praktycznie częścią głównego nurtu. W momencie premiery większość młodych Amerykanów była już dobrze obeznana z dyskotekami. Ludzie nie tylko zakochują się w disco jako muzyce, ale też zmienia się ich postawa wobec tych, co ją tworzą. Czarni i queerowi artyści dominują listy przebojów i stają się inspiracją dla muzyków każdego gatunku i każdego pochodzenia. Nawet pomimo silnej komercjalizacji, disco zawsze będzie szło w parze z hedonizmem, cielesnością i wolnością ekspresji. Oczywiście, jak możecie się domyślić, nie każdemu się to podobało. Znacząca większość nagonki na disco była oczywiście podszyta rasizmem i homofobią, ale też nie zabrakło głosów sprzeciwu ze strony muzycznych purystów. Purystów, którzy chyba najbardziej po prostu bali się zmian. Kulminacją ich niezadowolenia było tak zwane Disco Demolition Night z 79. Było to wydarzenie zainicjowane właśnie przez jednego z prezenterów radiowych, który został zwolniony w ramach masowego rezygnowania z rocka na rzecz disco. W przerwie meczu na stadionie baseballowym w Chicago podpalono wielką stertę płyt, podczas gdy tłum radośnie skandował hasło Disco z się. Dla niektórych był to zamach na żywą kulturę. Inni twierdzili, że było to po prostu dobicie wygasającego trendu. Tutaj muszę jedno przyznać. Pod koniec lat 70. nawet najbardziej tolerancyjny Amerykanin miał już trochę dosyć disco. Disco było wszędzie. Do tego stopnia, że cokolwiek związanego z dyskoteką stało się synonimem żenady. Disco Demolition Night, jak się później okazało, było tylko przedsmakiem tego, jak konserwatywne stanie się amerykańskie społeczeństwo w następnej dekadzie. Mało kto jednak wiedział, że na drugim końcu świata działo się coś zupełnie odwrotnego. Przenosimy się parę lat do przodu. Początek lat 80. Niemcy. Właściciel wytwórni Zyx Music, Bernard Mikulski, tak jest, polski imigrant, decyduje się wydać składankę z najpopularniejszymi włoskimi numerami disco. Zapytacie, czemu akurat włoskimi? A, to akurat jest bardzo proste. Dla Europejczyków z północy Włochy były synonimem udanego wypoczynku. Świetna pogoda, świetna kuchnia, no i piękne widoki. Do tego niegasnące zainteresowanie filmami takimi jak Ojciec Chrzestny czy włoskimi domami mody. Włochy po prostu oznaczały jakość. Bernard bierze więc najlepsze hiciory, jakie ma, i nadaje całemu projektowi wdzięczną nazwę Italo Disco. Oczywiście nie była to pierwsza taka kompilacja. Włoska muzyka już od jakiegoś czasu hulała na parkietach całej Europy. Mikulski jednak stworzył z niej osobny, atrakcyjny gatunek, zastępując tym samym wcześniejszą, nieco pogardliwą nazwę Spaghetti Disco. Pewno teraz sobie myślicie, okej, ale czemu akurat Włochy tyle tego robiły? Jak głosi stare przysłowie, co dla jednego jest śmieciem, dla drugiego jest skarbem. Tak jak konserwatywna Ameryka nie chciała już u siebie disco, tak Włochy desperacko go potrzebowały. Widzicie, lata 70. we Włoszech były naznaczone wzmożonym terroryzmem. Przez okres tak zwanej dekady ołowiu kraj stał się jednym wielkim polem bitwy zarówno dla ekstremistów prawicowych, jak i lewicowych. Na początku lat 80., kiedy kurz powoli zaczął opadać, przeciętny obywatel chciał już tylko jednej rzeczy – zapomnieć o tym wszystkim. Dla włoskich artystów amerykańska gorączka disco była utopią, czymś, co potencjalnie mogłoby wyleczyć ich straumatyzowany naród. Zero politycznych tekstów, zero złości, tylko prosty rytm, taniec i celebracja życia. Nie, no dobra, czasem teksty były nieco polityczne. Jeżeli chodzi o brzmienie, część ludzi będzie wam próbowała wmówić, że Italo Disco z disco nie ma nic wspólnego. Całe szczęście jest to mój materiał, więc oni nie mają tu nic do powiedzenia. Fakty są takie, że Italo Disco jest naturalną ewolucją disco ze Stanów. Kiedy gatunek dopiero raczkował, bardzo dużo czerpał z soulu i funku. Jednak bliżej do lat 80. tym więcej artystów inkorporowało do swoich dzieł elementy elektroniczne. Kto przewodził tej rewolucji? Nie kto inny jak właśnie włoski producent Giorgio Moroder. Mam cały film poświęcony Wąsaczowi. Obczajcie go sobie potem. Jego podejście do disco stało się nowym kanonem. Sam Moroder po nocy zniszczenia disco poszedł bardziej w pop i muzykę filmową. Za oceanem jednak jego pomysły natrafiły na bardzo żyzny grunt. Europejczycy byli gotowi udzielić disco azylu i to z całym bagażem kulturowym. Zresztą koledzy ze świty Morodera już w latach 70. tworzyli hiciory na rynek europejski. Weźmy chociażby utwór Automatic Lover z 77, który był napisany przez Garego Unwina, gościa, który był częścią kręgu George'a. Utwór w zasadzie ma w sobie wszystko, na czym zostanie zbudowane Italo. No i do tego dochodzi coraz to większa dostępność syntezatorów. Odkąd Japończycy zaczęli dystrybuować swoje relatywnie tanie maszyny, każdy chciał spróbować swoich sił w muzyce klubowej. Wróćmy na chwilę do naszego Polaka na emigracji. Warto tutaj zaznaczyć, że nazwa, którą wymyślił, była używana wyłącznie poza Włochami. Tak jest, dobrze słyszycie. Żaden włoski twórca muzyki klubowej nie nazwałby swojej twórczości Italo Disco, a przynajmniej nie w rozmowie z innymi Włochami. Taka etykieta była zarezerwowana wyłącznie dla zagranicznej widowni. Widowni, których plaże nie dorównywały tym nad Morzem Śródziemnym. Z czasem Włosi zaczęli specjalnie kraftować swój wizerunek, by przypodobać się słuchaczom z północy. Dobierali swoje pseudonimy tak, aby były zachodnie i egzotyczne zarazem. Mamy chociażby Joe Yellow, Antonis Games, Miko Mission, Max Him oraz Italian Boys. Teksty również nie były po włosku. Przecież ten bogaty przekaz nie może ominąć zagranicznej widowni. Ciekawostka. Ponoć włoscy DJ-e, kiedy występowali u siebie, grali tylko instrumentale swoich utworów. Było tak dlatego, że sami nie mogli znieść tych tekstów. No i oczywiście mamy wizerunek. Co nam ze śpiewającego Włocha, jeżeli nie będzie piękny i wysportowany? Tutaj wolnościowy etos disco miesza się z południowoeuropejskim seksapilem. Kobiety są zgrabne i ponętne, a faceci kolorowi i charyzmatyczni niczym pawie w okresie godowym. Szukając wokalisty do swojego projektu, producenci kierowali się wyłącznie jedną rzeczą. Ma być sexy. A co z umiejętnościami wokalnymi? Głuptasie, wszystko jest już zaśpiewane. Chodzi nam tylko o twarz. Słyszałeś kiedyś o Milli Vanilli? Tu jest tak samo minus przykre konsekwencje. Wśród twórców popularną praktyką było wydawanie swoich utworów pod różnymi pseudonimami z różnymi wokalami. Ten utwór, który przebił się na listach przebojów, dostawał ładnego modela, który reklamował muzykę w telewizji. Idol nastolatek Dan Harrow nie śpiewał swoich piosenek. Ta oto pani z zespołu Moonray? To nie jest jej wokal. A tutaj mamy wielki światowy hicior Tarzan Boy. Na ekranie widzimy tancerza Jimmy'ego McShane'a. A kogo słyszymy? Do dzisiaj nie wiadomo. Italo disco zdecydowanie było gatunkiem, gdzie autentyczność nie grała znaczącej roli. Między innymi z tego powodu gatunek nigdy nie stał się popularny w UK i Stanach. Dla krajów anglosaskich idea wymalowanych macho śpiewających łamanym angielskim była ciutkę zbyt przaśna. Do tego oba państwa miały równie ciekawą ofertę, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową. W Stanach w tym samym czasie rozwijał się MTV, a na nim takie gwiazdy jak Michael Jackson czy Madonna, a Wielka Brytania w departamencie elektroniki miała takie legendy jak Depeche Mode i Pet Shop Boys. Z paroma wyjątkami raczej nie było tam miejsca na egzotyczne nowości z głębi starego kontynentu. Jeżeli chodzi o resztę Europy zaś, dosłownie całe lata 80. marynowała się w Italo. W pewnym momencie gatunek wyszedł poza Włochy i każde państwo doczekało się swojego przedstawiciela. Nawet Polska. Jeżeli jednak chodzi o takie oficjalne przejęcie pałeczki po Włochach, był jeden kraj, który poszedł na całość. Niemcy. Tak jak na samym początku dekady Niemcy wymyślili nazwę Italo Disco, tak parę lat później uczeń przerośni mistrza. Europejski rynek połowy lat 80. był dosłownie zalany niemieckimi produktami italopodobnymi, a połowa z nich była wyprodukowana przez tego jednego ziuta. Dietera Modern Talkinga Bolena. Granica między Italo a popem coraz bardziej zaczęła się zacierać. Nazwałbyś Modern Talking Italo Disco? Nie. Potrafisz dobrze wytłumaczyć dlaczego? Też nie. Jeszcze parę lat później z tego brzmienia powstanie równie kiczowaty i równie okrutny wobec języka angielskiego Eurodance. A wraz z nim wyrośnie cała gama lokalnych wersji, w tym nasze disco polo oraz japoński Eurobeat. Ale to już tematy na kolejne odcinki. Po emigracji w końcówce lat 70. disco na dobre zasymilowało się na starym kontynencie i zmieniając się z duchem czasu, stało się cichym architektem wspólnej kulturowej tożsamości Europejczyków. Italo disco przez lata ewoluowało, jednak co ciekawe, sam trzon został po latach potraktowany jak osobna subkultura. Najlepszym przykładem tego zjawiska jest australijski artysta Donny Bennett. Pomimo wyglądania jak grubszy bliźniak Sławomira, gościu bezbłędnie replikuje maniery włoskich amantów Ele Disco. No i oczywiście raz na jakiś czas Zachód musi sobie porobić jaja z naszego angielskiego. You no need put money in my pocket. The door is closed, I just lock it. Szczerze mówiąc, kończąc ten film, w ogóle nie czuję się, jakbym zamknęła historię. Wręcz przeciwnie. Mając już omówione podstawy, jest cała masa trendów, które można lepiej zgłębić. Italo disco jest jednym z tych gatunków, który nigdy nie upadł. Zamiast tego non-stop ewoluuje. Jego cząstka jest w każdym europejskim hicie i w każdym klubowym przeboju, który pozwala nam zapomnieć o bolączkach dnia codziennego.
Jeżeli tego słuchasz, to oznacza, że dotarłeś do końca filmiku. Gratulacje i dziękuję za obejrzenie całego materiału, bo obejrzałeś całe, co nie? W takim razie nie pozostaje ci nic innego, jak zobaczenie moich innych filmików i oczywiście zasubskrybowanie mojego kanału. Do następnego.